Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy właśnie porady pedagoga i psychologa. Wita się z Państwem Małgorzata. Dzisiaj moim gościem będzie pan Bartłomiej Boral i proponujemy Państwu taki temat, jak pomóc dzieciom w efektywnej nauce. Panie Bartłomieju, czy się słyszymy?
Tak, dzień dobry, witam wszystkich.
Witam serdecznie, witam. Bardzo się cieszę, bo jest pan po raz pierwszy, prawda, w Radiu Maryja gościem?
Tak, u państwa jestem po raz pierwszy.
Bardzo mi miło. Panie Bartłomieju, drodzy radiosłuchacze, rozpoczął się czas nauki szkolnej. Jest to czas wysiłku nie tylko umysłowego, intelektualnego, ale także i fizycznego, ale także czas takiej intensywnej pracy, takiej mobilizacji ze strony uczniów, no i rodziców, którzy się opiekują dziećmi i młodzieżą. I panie Bartłomieju, myślę, że bardziej ochotnie przystępują do tej nauki i udają się do szkół, do swoich klas, te dzieci, które no nie mają problemów takich mocnych w przyswajaniu sobie treści, wiedzy, te bardziej uzdolnione. I to chyba no, jest taka korelacja, że te osoby, które mają jakieś problemy z zapamiętywaniem, no one trudniej, znaczy trudniej, to znaczy one też mniej chętne są do tego, aby właśnie uczęszczać i przyswajać sobie wiedzę, uczęszczać do szkoły. Dzisiaj, tak jak wspomniałam, ten temat, jak pomóc dzieciom w efektywnej nauce. Ja wcześniej z panem rozmawiałam, drodzy radiosłuchacze, i pytałam, bo wiem, że jeśli chodzi o tą kwestię efektywnej nauki, to tutaj są różne techniki, metody, szkoły, i niektórzy może radiosłuchacze pomyślą, że będziemy tutaj wchodzić w jakąś, będziemy wyłączać podświadomość, będziemy wchodzić właśnie w sferę tą taką no bardzo wrażliwą, ale nic takiego, prawda, panie Bartłomieju? Pan ma wypracowane inne metody i techniki.
Zdecydowanie. To, co jest bardzo ważne, w sumie ja zacząłem się zajmować efektywną nauką na to jako dziecko, kiedy moi rodzice posłali mnie na jakieś zajęcia, też wcześniej bardzo dużo się dowiadywali o to, na ile te techniki są też takie bezpieczne duchowo i nawet nie chodzi o samą duchowość, ale też w ogóle o psychikę. No i rzeczywiście to była taka zupełnie nowość w Polsce, to były lata tam 90. Ale potem zająłem się tym już tak na sportowo, zacząłem uprawiać sport pamięci, byłem pierwszym w historii prezydentem Polski na Mistrzostwach Świata Pamięci w Chinach razem z moim bratem. Skończyliśmy tam 6. miejsce w międzynarodowej klasyfikacji drużynowej. I od tamtego czasu, to już minęło bodajże 11 lat, ponad prawie 12 lat do tych mistrzostw, tworzymy autorską metodykę tego, jak wspomagać głównie dzieci, dorosłych też, ale głównie dzieci właśnie w edukacji. I to jest, naszą misją jest też to, żeby pokazać, że to jest wszystko dane człowiekowi od Pana Boga jako super mózg, który każdy z nas ma. I nie potrzeba tam żadnych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, wytłumaczyć, czyli nie chodzi nam o jakieś właśnie, jak to pani ujęła, podświadomość albo jakieś rzeczy, gdzie jakieś tam korzenie leżą głęboko w jakiejś tam kulturze i filozofii, na przykład wschodniej, tylko naprawdę można się oprzeć na jasnych, konkretnych badaniach nad funkcjonowaniem ludzkiej pamięci i rozwojem dzieci, żeby ogromnie wspomóc i tych, jak to pani mówiła, uzdolnionych, i tym, którzy mają problemy, żeby oni wszyscy poszli, wykorzystywali potencjał, który mają w głowie. I jak gdyby to, czego to, co jest dla mnie bardzo ważne, to właśnie też, żeby pokazać, że to wszystko jest dobrą zabawą i przy zrozumieniu, jak funkcjonuje mózg, zapamiętywanie, jak się tworzą siatki pamięciowe, co się dzieje z rzeczami, kiedy ich nie powtarzamy, czym się różni powtórka aktywna od pasywnej i tak dalej. Jeżeli to wszystko zrozumiemy i zrobimy dobre nawyki u dzieci, to bardzo, bardzo łatwo o zupełną zmianę podejścia do nauki.
No właśnie, szczególnie w dzisiejszym świecie, panie Bartłomieju, przepraszam, gdzie jest natłok informacji, prawda, gdzie my dorośli się gubimy, gubią się dzieci, to z internetu, a jeszcze dochodzą te, które trzeba zapamiętać ze szkoły informacji. Więc myślę, że to, aby przyswajać sobie, aby wyćwiczyć tą spostrzegawczość, refleks, to wszystko jest bardzo potrzebne. To może pan by nam opowiedział w tej chwili o tych metodach, technikach, jak to, tak żeby nam unaocznić, jak to mniej więcej, na czym polega ta metoda zapamiętywania.
Jasne. Jakby to, co jest bardzo ważne, to jakby ja jestem wyznawcą bardzo śmiesznej, można powiedzieć, dla wielu osób teorii, osób, które jakby słyszą pierwszy raz o treningu pamięci. Jako osoba, która prowadzi autorską szkołę zapamiętywania dla dzieci i dorosłych od wielu lat, uważam, że techniki pamięciowe nie służą temu, żeby łatwiej zapamiętywać. To jest tylko efekt uboczny, że tak naprawdę ich celem jest rozwój tych ważniejszych umiejętności, takich jak koncentracja uwagi u dzieci, jak aktywne słuchanie, jak kreatywność i tak dalej. To znaczy my wykorzystujemy metody pamięciowe, które opierają się na tym, że nasza wyobraźnia jest językiem naszego mózgu. Może zróbmy taki prosty eksperyment, także ja powiem teraz 3 wyrazy i niech Państwo spróbują sobie wyobrazić, dobra? Powiem kot, obiad, Paryż.
I teraz ten trzeci to był Paryż?
Tak, kot, obiad, Paryż. Mhm. I teraz niech każdy sobie pomyśli, co zobaczył. Myślę, że 90 albo nawet więcej niż 90% z Państwa zobaczyło obraz kota.
Tak.
Potem obiad konkretnie, albo to był schabowy, albo
tak,
to był
ulubione danie, ja na przykład, dokładnie. Tak, swoje, tak.
Jak powiedziałem Paryż, prawdopodobnie była to wieża
Eiffla. Wieża Eiffla, no to dokładnie.
Moje polecenie brzmiało, żeby wyobrazić sobie wyraz. Powiedziałem to bardzo wyraźnie. Aha. Żeby powiedzieć, zobaczyć wyraz. Ale nasza głowa, nasza wyobraźnia, pierwsze co wyrzuca, to nie litery, kot, oby, jady i tak dalej, tylko wyrzuca nam konkretny obraz konkretnej rzeczy, którą albo widzimy na co dzień, mamy kota w domu, albo obiad, do którego przywykliśmy, albo o którym pamiętamy, że był smaczny, a podczas gdy nie ma już konkretnego obrazu, no bo Paryż jest tylko nazwą, to wyrzuca nam to, co nam się z nim kojarzy, czyli szuka pierwszego skojarzenia, które i tak będzie grafiką. Aha. I jeżeli zrozumiemy tą prostą zasadę, to od razu z tego jest prosty wniosek, że nauka, którą stosuje się w 99% przypadków w szkole, czyli czytanie na okrągło liter słów bez zaprzągnięcia świadomie wyobraźni, jest trochę sprzeczna z takim zdroworozsądkiem i z logiką. Nasz mózg działa na zasadzie obrazów i jeżeli nie ma obrazu, zawsze szuka skojarzenia do czegoś, co jest obrazem. I dlatego jeżeli mamy zapamiętać coś bardziej skomplikowanego, czyli uczymy się jakiegoś nowego słówka języka obcego albo uczymy się jakiejś daty, jeżeli potrafimy sobie tą nową nazwę zamienić na obraz, świadomie na obraz poprzez stworzenie skojarzeń, to nasz mózg od razu ma podaną nie suchą informację, to z niego trudno do zapamiętania, tylko coś, co jest spójne z jego funkcjonowaniem, czyli dając jakiś konkretny przykład, zapamiętując na przykład słowo table, że to jest stół po angielsku, wystarczy skojarzyć dźwiękowo table jako na przykład tabletka, tak? Mamy tab, ten sam początek słowa i wyobraź sobie, że rozrzucam tabletki na stole. Mhm. I to już daje nam niesamowitą przewagę, bo komunikujemy się z naszym mózgiem nie za pomocą nowego zlepku liter, który nic nie znaczy dla mózgu, ale za pomocą obrazu, którą zna, tabletek i stołu i łącząc to wszystko pewną historią, czyli pewną przyczynowością, skutkowością, logiką, nasz mózg jest bardzo logiczny, dajemy mu bardzo dużą szansę, że ta informacja stanie się na niego na tyle atrakcyjna, że zostanie zakodowana i przechowana najpierw w pamięci krótkotrwałej, a potem przy dobrej powtórce przejść do pamięci długotrwałej. Oczywiście taki prosty przykład. Ktoś powie, no dobra, ale przede wszystkiego sobie nie wyobrażę, tak, to jest jakieś tworzenie sztuki do sztuki i to jest, nasz mózg się pogubi. I jak gdyby to jest tylko przekonanie osób, które nie próbowały tak naprawdę poćwiczyć swojej wyobraźni. Bo chodzi o pewne wyrobienie nawyku, dlatego kiedy prowadzimy kursy w naszej szkole, w szkole naszej, my działamy tylko online, więc tak naprawdę trudno jest powiedzieć o miejscu, ale pracując z dzieckiem, chodzi nam o to, żeby wyrobiło ono sobie nawyk, żeby miał od razu informację, że okej, ja się czegoś uczę, więc ja muszę znaleźć skojarzenie i wyobrażenie tego przedmiotu i połączyć go z czymś, co już znam w swojej wyobraźni, bo wtedy ta wiedza zupełnie inaczej się koduje. I to jest jak gdyby pierwsza strona medalu, czyli jak gdyby, żeby przejść poprzez skojarzenia do obrazów rzeczy, których się uczymy. A druga część efektywnej nauki polega na nawyku aktywnego powtarzania wiedzy. Myślę, że każdy z Państwa, ucząc się w szkole, miał w głowie uczyć się, to znaczy czytać, jeszcze raz przeczytać, i w końcu może wyjdzie. Podczas gdy, jak przełożymy sobie na taką trochę bardziej obrazową rzeczywistość, nasz mózg, tak samo jak my, nie lubi powtarzać tego samego, bo staje się dla niego bardzo nudne. To tak, jakbyśmy poszli 15 raz do kina na średnio ciekawy film. Nasz mózg w pewnym momencie powie, nie, ja już nie chcę go oglądać, bo już to wszystko doskonale znam. I kiedy my próbujemy powtarzać wiedzę tylko poprzez to, że czytamy na nowo tą informację, to ta powtórka nie wniesie nic, prawie nic, a nawet są badania, które mówią, że taka powtórka pogarsza zapamiętywanie tego, czego się uczyliśmy.
Ja przepraszam, taką dygresję zrobię, bo akurat mi się nasunęła w tym momencie. Właśnie kiedy uczyłam się do egzaminów, to starsze osoby mówiły mi, że dobrze, to sobie jeszcze raz przeczytaj, powtórz sobie to, pod poduszkę włóż książkę, na pewno rano jak się obudzisz, będziesz wszystko pamiętała, znakomicie.
Zdecydowanie jest takie przekonanie, bo nikt nas, tym bardziej naszych nauczycieli i nauczycieli naszych nauczycieli ileś pokoleń wstecz, nie uczył tego, jak się uczyć. No i jak gdyby pierwszą myślą było, no to może jeszcze przeczytam i zobaczę, czy ja coś pamiętam. Podczas gdy wystarczy dość bardzo prostą zmianę, czyli jak gdyby wziąć swój mózg do odpowiedzi, z tablicy, mówić hej, opowiedz teraz, czego się nauczyłeś. Czyli czytamy na przykład, przygotowujemy się do sprawdzianu, czy tam jesteśmy osobami dorosłymi, chcemy zapamiętać historię, nie wiem, jakiejś osoby, o której czytaliśmy, to po przeczytaniu artykułu o tej osobie od razu zamykamy kartkę i opowiadamy najlepiej przed kimś, ale możemy opowiadać równie dobrze przed lustrem albo przed naszym ulubionym pluszakiem, jak mam takiego jeszcze, to, co przeczytaliśmy. Nie boimy się robić błędów. Nie chodzi o to, że to ma być bezbłędne. Chodzi o to, żeby zmusić mózg do tego, żeby on odświeżył ślad pamięciowy, czyli żeby on spróbował wydobyć, nawet jeżeli byśmy mieli wydukać jedno zdanie z całej strony, którą przeczytaliśmy, to jest super ważne, żeby mózg miał taki nawyk, że okej, ja będę za chwilę przepytany, czyli ja się lepiej skoncentruję na tym, co czytam, bo pewnie za chwilę będę musiał o tym opowiedzieć. I poprzez wielokrotność powtórzenia takiego prostego ćwiczenia nabywamy nawyku aktywnego czytania poprzez to, że aktywnie powtarzamy tę wiedzę. I takie badania pokazują, że o ile zapamiętywanie informacji w sposób taki, że czytamy 2-3 razy tą samą treść, artykuł czy książkę do sprawdzianu, powoduje, że poziom zapamiętywania jest niezły, a nawet ciut lepszy, jeżeli mam od razu sprawdzian, to jeżeli porównamy wyniki po 5 dniach, czyli jeżeli było takie badanie, robiony eksperyment, że grupa dzieci mogła przeczytać tylko raz jeden tekst i potem go aktywnie powtarzała na podstawie pytań, a druga grupa mogła go przeczytać drugi raz, czyli tak klasycznie powtarzać czytając. I poziom zapamiętania informacji był bardzo zbliżony zaraz po nauce, nawet ciut większy u tych, którzy tak klasycznie sobie powtórzyli, ale po 5 dniach była ogromna różnica na korzyść tych, którzy tylko raz przeczytali i aktywnie powtórzyli. Czyli ucząc się w sposób aktywny i powtórki, czyli w sposób taki, że odczytujemy nasz mózg, po prostu dajmy sobie szansę, że ta wiedza zostanie u nas na długo, a nie będzie tylko czymś krótkotrwałym.
Te zajęcia, które przeprowadzacie z uczniami, z młodzieżą, z dziećmi, i czy to tylko dotyczy młodzieży, czy także osoby dorosłe mogą korzystać z tej pomocy?
Działamy z dziećmi od 4 roku życia, A najstarszy uczestnik naszego szkolenia miał 89 lat. Także jest to zdecydowanie dla wszystkich. Oczywiście jakby metody są takie same, tylko kwestia jest stosowania, przekazania tych informacji i ukierunkowania, do czego dążymy. No bo inne cele stawia sobie osoba w wieku 30-40 lat, a inne cele ma 9-latek w szkole.
No dobrze, ale wiadomo, że w starszym wieku no to już jest włączona ta demencja w większym czy mniejszym stopniu. No z jednej strony potrzeba jakby tej mobilizacji, ja to rozumiem, ale z drugiej strony, czy naprawdę można tak efektywnie pomóc takiej osobie,
bardzo,
powiedzmy no po 70 nawet roku?
Nie zapomnę takiej jednej wiadomości o takiej pani, która zaczęła z nami ćwiczyć. Że i napisane, że po kilku latach wróciła do prowadzenia samochodu. Mówią, jakby, gdzie można poszukać, tutaj ćwiczymy pamięć, mózg, a tutaj nagle mówi ktoś nam, że zaczyna na nowo wracać i prowadzić samochód, kierować, nie? I to są takie, jakby, bardzo miłki ten przykład w głowie, ale jakby chodzi o to, że już dawno został obalony mit, że nasz mózg się tylko starzeje. Nasz mózg ma zdolność do tworzenia nowych neuronów przez całe życie. I teraz to, co jest ważne, to to, żeby cały czas budować nowe ścieżki, nowe połączenia pomiędzy neuronami. I trening, dobry trening umysłowy, czyli taki, który jest bardzo różnorodny, który jest świeży, który cały czas angażuje, zaskakuje tego, kto go praktykuje, powoduje, że budują się nowe ślady pamięciowe w mózgu. To jest tam na jakieś 45 minut teraz wykładu, więc bardzo staram się to skrócić. I przez to możemy bardzo mocno wręcz odmładzać nasz mózg. Pan Bóg jeszcze stworzył nasz mózg w sposób tak fenomenalny, że istnieją takie substancje, które tam coś tak naprawdę nie stosunkowo niedawno zostały odkryte przez naukowców, nazywają się one neurotrofiny. Są to substancje odżywcze komórek nerwowych mózgu, czyli tak w skrócie ujmując takie jedzonko dla mózgu. I to jest ciekawe, to jedzenie, te neurotrofiny są wytwarzane przez same komórki nerwowe, czyli one same siebie odżywiają. I im bardziej jest aktywna komórka, tym więcej tego jedzenia wytwarza. I to, do czego dążę, to jest tak dla mnie najbardziej fascynujące, że ta komórka, która wytwarza to jedzenie, nie jest samolubem. Znaczy ona nie odżywia tylko sama siebie jedną, tylko odżywia komórki, które są też wokół niej. Czyli można powiedzieć, że jeżeli my w odpowiedni sposób zaangażujemy nasz mózg do ćwiczeń, do pracy, to nie tylko odżywiamy tą część mózgu, która w tym momencie bierze udział w ćwiczeniu, ale to, co z nią graniczy, czyli jakby odżywiamy cały nasz mózg, odmładzamy cały nasz mózg. Ja to moja żona, która też się zajmuje tym, co ja ładnie kiedyś ujęła, nasz mózg jest takim samo nawożącym się ogrodem.
A, tylko taki nawóz, dobry nawóz, naturalny.
Dokładnie tak.
I to się nazywa, bo pan mówi neurotrofiny,
to są trofiny. Jakby tak, czyli substancje odżywcze komórek nerwowych.
Aha, czyli te, no właśnie, bo generalnie to się mówi, że u osób, no tak mówię, no pobieżnie, tak, u osób starszych zanikają pewne już tam neurony, że one się nie odbudowują, a jednak tutaj te połączenia...
To już takie... zostało już obalone i to jak cały czas ten mit jeszcze funkcjonuje mocno w głowach osób, szczególnie starszych, ale zostało to obalone. Komórki nerwowe, czyli neurony, powstają nowe przez całe nasze życie. Do momentu śmierci nasz mózg jest zdolny do wytwarzania kolejnych neuronów. Nie jest problemem to, że my je tracimy. Problemem jest to, że tracimy połączenia między neuronami, czyli nasz mózg, kiedy nie jest aktywny, kiedy przechodzimy w dużo schematów, po prostu staje się mniej sprawny, bo te ścieżki, które wytworzyliśmy podczas młodości, one po prostu przestają spełniać swoją rolę i dlatego mamy problemy z wieloma rzeczami kognitywnymi na starość.
Tak, no powiedział pan o tej kobiecie, która powróciła do prowadzenia swojego auta, ale myślę, że to jest też dobra wiadomość dla tych osób, które będą musiały przystępować po pewnym okresie, tak, w wieku starszym, chyba po 65 roku życia, ponownie przystępować do testów na prawo jazdy. Więc...
Jasne, ja w ogóle myślę, że to jakby ja bardzo, bardzo szeroko patrzymy. Jakby ten program, który stworzyliśmy w naszej szkole Best Brain jest taki, że on nie jest tylko zajęciami ćwiczeń pamięci. Chodzi o to, żeby otoczyć opieką dziecko i rodzica w jego edukacji, żeby dziecko nabrało wiatru w żagle. Bo trening, dobry trening umysłowy nie koncentruje się tylko na tym, żeby dziecko potrafiło zapamiętać suche informacje szkolne. Chodzi o to, żeby przede wszystkim o to, żeby dziecko zaczęło być uważniejsze i przez to zaczęło widzieć, że ono potrafi więcej i chciało jeszcze więcej. I rzeczywiście ostatnio taki jeden tata powiedział jednej dziewczynki, że nasza córka po zajęciach zaczęła po prostu być bardziej otwarta. Sypie tymi pomysłami, gdzieś tam coś opowiada. I to jest taki kolejny aspekt tego. Jakby można powiedzieć,
taka
że
otwartość
mózgu
wewnętrzna
wpływa na bardzo wiele aspektów życia i na całe życie. To nie jest tylko kwestia tego, że my będziemy łatwiej się uczyli języka obcego. Tak, to też, ale nie chodzi o to. Chodzi zupełnie o coś większego i bardziej trwałego.
Dziękuję za tę część, panie Bartłomieju. Przypomnę państwu, że temat naszej dzisiejszej audycji brzmi: jak pomóc dzieciom w efektywnej nauce. Gościem jest pan Bartłomiej Boral i numery telefonów dla państwa, przypomnę, którzy zechcą się z nami skontaktować. Jest to numer dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i drugi numer 56 655 23 56. I już mamy pierwszą osobę. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Teraz i zawsze. Na wieki wieków. Amen.
Mówi Zuzanna z okolic Warszawy. Nie słuchałam od samego początku, ale w ogóle jestem w szoku za informacje, jakie pozytywnie, że tak powiem, dostałam tutaj od pana prowadzącego, bo ja mam 60 lat, mam już wnuki i po prostu mam taki problem, że nie chciałabym pomóc wnukom, tylko chciałabym pomóc sobie. Ja tak zapominam. Lekarze mówią, że jest to pozostałość po-covidowa, bo przeszłam 3 razy COVID, ale ja naprawdę bardzo się z tym męczę i po prostu aż popadam w jakieś takie depresje z powodu takiego mojego nieudacznictwa. Chciałam po prostu się zapytać szanownego pana tutaj, czy w Warszawie można jakoś się z panem skontaktować i czy ja jako już babcia, osoba starsza, mogłabym też po prostu z panem porozmawiać, przyjść na jakąś wizytę, bo bardzo bym sobie chciała pomóc, bo nie chcę być taką ciapą w tym wieku, tak?
Pani Zuzanno, dziękuję bardzo za to pytanie. W ogóle wiele osób się nas zgłasza, mówiąc właśnie, że ma tak zwaną mgłę po-covidową i to nie jest jakiś tam wyimaginowany problem. Zdecydowanie możemy tutaj porozmawiać o możliwościach pomocy. Jak działam online, także proszę po prostu o kontakt na adres mailowy szkola@bestbrain.pl. I jakby będziemy rozmawiać i postaramy się pomóc jak najbardziej możemy, bo ponieważ to nie jest nawet kwestią tego, czy ktoś jest starszy, młodszy. Chodzi po to, żeby zacząć odpowiedni trening mózgu i dostosować go do naszych potrzeb tak naprawdę.
Bo do tego doszło, że ja nie bardzo chyba bym widziała online, przepraszam, że się przyznaję do takich rzeczy, ale mam trudności właśnie w ogóle takie, no takie techniczne, czy jest, ale może bym poprosiła kogoś o pomoc. Ale
tak, ja myślę,
nie,
pani Zuzanno, bo chcemy jeszcze kolejny telefon odebrać, żeby pani po prostu poprosiła tak o wsparcie, żeby mogła się tutaj zapoznać z treściami i wtedy będą dalsze decyzje
Ja serdecznie panu dziękuję, naprawdę chylę czoła przed wiedzą. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
Panie Bartłomieju, to może jeszcze kilka takich informacji by pan podał dla... Dobrze, to już teraz nie, to nieważne pytanie. Dobrze, mamy kolejną osobę, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzień dobry, panie Bartłomieju. Ja mam takie pytanko, czy też by pomogło dziecku właśnie ta szkoła, jak dziecko ma takie problemy z rozpraszaniem się? No tak. Akurat zaczęliśmy pierwszą klasę.
Proszę powiedzieć, jak pani ma na imię?
Jadwiga.
Pani Jadwiga, tak, dziękuję.
Pani Jadwigo, dzień dobry, bardzo dziękuję za to pytanie. No zdecydowanie, jakby to jest jakby taka, w ogóle od tego trzeba zacząć, od tego, żeby dziecko potrafiło się koncentrować, jakby te mnóstwo ćwiczeń, które wykonujemy, właśnie chodzi o to, żeby dzieci u mnie były uważne. Ja jestem osobą, w ogóle nie powiedziałem, to myślę, że będzie ważne dla wielu z Państwa. Ja jestem dzieckiem, które miało dysleksję, dysortografię, dysgrafię, a jednak no, myślę, że Pan Bóg dał mi coś tam w życiu osiągnąć umysłowo, te mistrzostwa świata i różne wyjazdy i jakieś tam dobre rzeczy mi się udało zrobić. Więc zdecydowanie to jest coś, co pomaga tym, którzy są, nie mają problemów, iść jeszcze dalej, a tym, którzy mają jakieś trudności, bardzo szybko dogonić tych, których nie mają. I jak najbardziej.
Mhm. Pani Jadwiga się chyba już rozłączyła. Tak. Ponieważ już mamy dosłownie 3 minutki, to już nie będziemy podejmować kolejnej rozmowy. Ja bym tylko prosiła może w kilku zdaniach, żeby pan zechciał podsumować nasze dzisiejsze spotkanie, panie Bartłomieju.
Okej, bardzo dziękuję. Podsumowując, starałem się mówić więcej, bo ten temat jest ogromnie szeroki. Naprawdę staramy się cały czas być tym rozwojowi. Jeżeli mówimy o efektywnej nauce, to na pewno musimy zrozumieć, jak funkcjonuje nasz mózg, czyli że on funkcjonuje na zasadzie wyobraźni, czyli obrazów i skojarzeń. Jeżeli potrafimy coś sobie wyobrazić, a jak nie umiemy sobie wyobrazić, to musimy zbudować to wyobrażenie poprzez skojarzenie i potem do tego zastosować aktywną powtórkę, czyli umieć powtarzać, odpytując siebie samego to, czego się uczyliśmy, to jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby uczyć się efektywnie. Ale przez to, że w szkole te rzeczy są jakby trochę zapomniane albo w ogóle nie nauczane, bardzo dobrze jest wspierać dziecko w tym, żeby ono od razu nabierało dobrych nawyków, bo nie chodzi o technikę, o to, że mamy metodę taką, żeby teraz zapamiętać cyferki, trzeba zrobić tak, a język obcy tak, tylko chodzi o to, żeby dziecko nabrało nawyku, uważności, używania odpowiedniego wyobraźni, budowania dobrych skojarzeń i historii, po to, żeby automatycznie zapamiętywało więcej i umiało też dobrze radzić sobie z natłokiem informacji, miało dobrą selekcję tego, co jest istotne. I właśnie w takim celu działamy w naszej szkole i w tych wszystkich rzeczach, które piszemy w naszych książkach, po to, żeby właśnie pokazać, że ten potencjał, który jest w mózgu, który Pan Bóg nam dał, jest absolutnie niewykorzystywany, jeżeli nie zrozumiemy, jak nasz mózg działa. I od tego trzeba zacząć.
No pięknie, dziękuję ślicznie za to spotkanie. Ja myślę, że...
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
Panie Bartłomieju i drodzy radiosłuchacze, no myślę, że ta audycja wielu osób tak pozytywnie zaskoczyła i dodała takiej wiary w to, że jednak ten nasz mózg ma więcej takich możliwości do tej pory nieodkrytych. Teraz ujawniamy, co może się zadziać, tak jak możemy sobie pomóc, aby no, poprzez te etapy, o których pan dzisiaj wspomniał, ubogacić naszą wiedzę. Nasze życie w ogóle, tak?
Zdecydowanie tak, zdecydowanie no. Tak, ale podkreślam to, czego zaczęliśmy do rozmowy, to jest też bardzo ważne, że jeżeli będą Państwo szukali czegoś odnośnie właśnie tematu rozwoju umysłowego, zachęcam, żeby sprawdzić, jakie są tego źródła, bo rzeczywiście jest też zalew różnych metod, technik, które nie są takie
wskazane duchowo.
Dobre i bezpieczne i duchowo i tak dalej. Także tak. Zachęcam do pewnej czujności, bo to też jest jakoś taką naszą misją.
Tak. Dziękuję ślicznie. Raz
dziękuję
jeszcze.
Ślicznie.
Wszystkich pozdrawiam i zapraszam za tydzień do naszej kolejnej audycji porad pedagoga i psychologa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.